Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Paweł Balinowski i jego gość. Witamy panów.
Dzień dobry, ze mną w studiu Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kłaniam się panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, strajku nauczycieli nie będzie w październiku, nie będzie w listopadzie, to są pana słowa. Nastąpi ten strajk w grudniu albo w styczniu?
To wszystko zależy od tego, jak będzie rozwijała się ta debata związana z nie tylko z płacami nauczycieli, ale także z tym, co my nazywamy szeroko rozumianą polityką edukacyjną. Jak będzie sytuacja materialna nauczycieli, szkół wynikała, a czy wiązała się z wzrostem cen, czy będziemy znowu zdani na zdalną edukację. Mówię o tym dlatego, że to automatycznie podnosi pewną temperaturę dyskursu, to podnosi emocje, to buduje te emocje. Natomiast oczywiście kwestią kluczową, zresztą z formalnego punktu widzenia jedyną, która może wywołać strajk, są sprawy prawa pracy. Jeżeli płace nauczycieli będą nadal utrzymywały się na tak dramatycznie niskim poziomie, a zacznie tych nauczycieli brakować i będą rosły obciążenia, no to nie wykluczam, że to jest wielce prawdopodobne.
A jak długo trzeba jeszcze, albo inaczej, kiedy skończy się wasza cierpliwość? No wiemy, że przygotowanie samego strajku też trwa, no to jest prawo. Sam pan mówił, 3 miesiące. Czy wy już zaczynacie się do tego przygotowywać?
Tak, dlatego że ta akcja protestacyjna i te wydarzenia, które będą następowały w październiku, są w jakiejś mierze taką uwerturą do tego, co może mieć miejsce w przyszłym roku. Dlaczego? Dlatego, że no to jest jakby próba po pierwsze. Z jednej strony przekonanie opinii publicznej, że nas nie stać jest na byle jaką edukację, na byle jaką szkołę, a ta byle jaka szkoła w jakiejś mierze wiąże się z poziomem nakładów, chociaż pan minister opowiada tutaj jakieś niestworzone rzeczy o wielkości nakładów. Z drugiej strony widzimy wyraźnie...
64 miliardy subwencja oświatowa ma wynosić, to ma być 24 miliardy więcej niż w 2015 roku. Takie są liczby przywołane przez pana ministra Czarnka.
Według nas to chyba jest, o ile dobrze pamiętam, 11 czy 13%, no ale także o kwestiach, o wartościach nominalnych. To 64, nawet jeżeli to są 64 miliardy, to ich wartość w odniesieniu do tego, co jeszcze było 5 czy 6 lat temu, jest zupełnie inna. Ale wrócę do istoty problemu, którym jest spór z rządem de facto, a nie ze szkołami. Jeżeli nadal będzie ta sytuacja tak się kształtowała i ona będzie wywołała tyle negatywnych emocji, no to ta akcja protestacyjna w pewnym momencie musi przerodzić się jednak w spór zbiorowy. Problem tylko polega na tym, że no tak jak pan zaczął ten wątek, polskie prawo powoduje, że nauczyciele muszą wejść w spór zbiorowy z własnym pracodawcą. Tym pracodawcą jest szkoła. Kierownikiem zakładu pracy jest dyrektor, który no jedzie na tym samym wózku co nauczyciele. I to jest jakiś absurd. No poza tym, żeby przeprowadzić ten spór zbiorowy w tych 22 tysiącach jednostek, no to naprawdę to wymaga czasu.
No tego zmienić się nie da, bo rozumiem, że to by była kwestia zmiany prawa, a wydaje mi się, że
ale
raczej...
Ale o to zabiegamy. Chodzi o to, żebyśmy jednak urealnili tego pracodawcę, żebyśmy powiedzieli o pracodawcy faktycznym, bo dyrektor szkoły nie jest żadnym pracodawcą dla nas.
Chyba nie liczy, że Ministerstwo Edukacji weźmie to na siebie i z radością przyjmie taką propozycję, żeby...
Trwają rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego, tyle tylko, że akurat intencją rządu jest dokładnie coś innego. Znakomite utrudnienie związkom zawodowym, wchodzenia w spór zbiorowy i rozpoczynanie ewentualnego strajku.
No, można byłoby się tego spodziewać, bo przecież strajk nie jest zbyt dla rządu wygodny. Panie prezesie, pan powiedział przed chwilą, że no to wszystko zależy od tego, jak będzie się debata kształtowała. Czy jakakolwiek debata, mówię o debacie nauczyciele, związkowcy, rząd, w ogóle istnieje? No bo pan minister Czarnek twierdzi, że nie chcecie się uporczywie z nim spotkać.
Widziałem, że pan do tego nawiąże. No pan minister nie jest jakby specjalnie chętny do tych spotkań, bo zwrócę uwagę, że między jednym a drugim spotkaniem upłynęło dokładnie 292 dni, więc tutaj jakby nadmiaru chęci spotkania z tymi działaczami związkowymi nie ma. To spotkanie z ubiegłego roku z grudnia miało swoją kolejną edycję właśnie 23 sierpnia. Pan minister lubi biegać po rozgłośniach, stacjach radiowych i płakać, że prezes związku nie chce się z nim spotkać, ale ustalenie spotkania z panią marszałek Witek zajęło nam około minuty. Rozmowa i ustalenie spotkania w radiu RMF FM zajęło nam półtora, czy jak pan premier powie, półtorej minuty, więc to też nie jest nadmiar czasu. Jeżeli pan minister chce się z nami spotkać i widzi taką potrzebę, jesteśmy otwarci. Związek Nauczycielstwa Polskiego ma zamiar zaprosić pana ministra, no ale wydawało nam się, że no, pan minister powinien być gospodarzem tego spotkania, patrząc na to, że on uważa, że powinny te spotkania się odbywać.
No dobrze, no to zamierzacie zaprosić pana ministra cały czas?
Na wtorek na godzinę 9 rano, jeżeli pan minister zechce to zaproszenie przyjąć.
Za tydzień we wtorek równo. Tak. Godzina 9 rano zaproszenie dla pana ministra Czarnka.
Znaczy, to jest godzina 9, dlatego że potem jest posiedzenie rządu. No ale jeżeli pan minister powie, że no, spotkam się z wami o godzinie 15, też będziemy na to spotkanie przygotowani.
Panie prezesie, Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest moim państwa gościem. Chciałem zapytać o waszą akcję tą protestacyjną, która teraz trwa. Nie o tym, co będzie, ale o tym, co teraz jest. Macie w planach miasteczko edukacyjne. Wiecie już, gdzie to będzie? Przed kancelarią premiera? Przed Ministerstwem Edukacji?
To miasteczko jest ulokowane w takim punkcie, który pozwoli warszawiakom także aktywnie się włączyć w ten dyskurs z nauczycielami, w rozmowy z nauczycielami. Ono będzie tak zorganizowane, żeby po pierwsze dawało szansę rozmowy ze zwykłym obywatelem, z rodzicem, z tym,
czyli pan nie powie, gdzie to dokładnie będzie.
Najbardziej zainteresowany. Ta lokalizacja jest przez nas ustalona. Już złożyliśmy stosowne papiery do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i mam nadzieję, że tutaj żadne okoliczności nam nie przeszkodzą w lokalizacji i organizacji tego miasteczka. Natomiast powtórzę, ono nie ma charakteru protestu przeciwko czemuś. Ono ma pokazać rodzicom, że sprawa edukacji nie może być tylko w takim dwustronnym układzie minister, związki zawodowe, że edukacja to jest coś więcej, aniżeli tylko i wyłącznie debata o wynagrodzeniu nauczycieli, chociaż powtórzę, ono jest dramatycznie niskie, że w sprawach, o których mówimy, warto zwrócić uwagę na to, w jakich warunkach uczone są dzieci. No, nie ukrywam, że przybyło nam około 180 tysięcy dzieci ukraińskich. One również muszą być przedmiotem naszej troski i one także muszą jakoś w tych warunkach się lokować. To jest także kwestia czegoś, co umyka z głównego nurtu dyskusji, chociaż w ostatnim czasie trochę do tego wróciło. Mam na uwadze podstawę programową, która na skutek hitu zaczęła ludzi interesować. No to jest także pytanie...
Kwestii jest bardzo dużo. Rozumiem, że o tym będziecie wszystkim rozmawiać z ludźmi, którzy będą chcieli przyjść z wami porozmawiać. Tak, chcecie ich przekonać, że zmiany są potrzebne. A jak chcecie przekonać Ministerstwo Edukacji czy rząd, że zmiany w wynagrodzeniach są potrzebne, że potrzebne są zmiany na przykład osobowe? No bo to jest też kolejna rzecz, którą ja słyszę od nauczycieli, od Związku Nauczycielstwa Polskiego, że są problemy kadrowe w szkołach, tak, że nie ma nauczycieli. Z kolei od ministra Czarnka słyszę, nie ma żadnych problemów z kadrą nauczycielską, to są incydentalne przypadki. No to jest po prostu nieba a ziemia, panie prezesie.
Że słowo nie ma żadnych problemów, to ten zwrot jest gdzieś wydrukowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Każdy kolejny minister przechodzi koło tego napisu. No bo ja pamiętam, że pani minister Anna Zalewska mówiła, nie ma żadnych problemów z reformą edukacji, wszystko jest policzone, wszystko jest przygotowane. Jak to jest, widzimy teraz, jaki jest los szkolnictwa zawodowego i efekty reformy także widzimy. Widzimy ten podwójny rocznik. Natomiast jak chcemy przekonać, to przede wszystkim chcemy dotrzeć do tych, którzy w tej sprawie mają najwięcej do powiedzenia, czyli jednak rodziców. I chcemy uzmysłowić rodzicom fakt, że jeżeli chcemy dobrej szkoły, to ta szkoła także musi kosztować. I nie chodzi tylko o płacę nauczycieli, ale w ogóle o nakłady na edukację, bo niech nikogo nie uwiedzie stwierdzenie pana ministra, że wydaliśmy, czy mamy w budżecie na rok przyszły 64 miliardy. Wartość nominalna tych pieniędzy przy galopującej inflacji jest dramatycznie niska i o tym się pewnie zimą przekonamy, patrząc na wyziębnięte klasy szkoły i pozamykane w wielu wypadkach obiekty, wtedy kiedy one powinny służyć dzieciom, ale to rodzice mają tutaj głos decydujący i chcemy z rodzicami na ten temat rozmawiać.
I o tym głosie rodziców my cały czas rozmawiamy w radiu internetowym RMF24 oraz na naszych stronach w sieci. Moim gościem i państwa gościem jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Panie prezesie, a pan tak po ludzku, wierzy pan, że się uda dogadać z Ministerstwem Edukacji? No my cały czas rozmawiamy jednak o takich różnicach, które są po prostu fundamentalne, tak? Z jednej strony wy mówicie o problemach, z drugiej strony słyszymy, że problemów nie ma. Z jednej strony wy mówicie potrzeba podwyżek, z drugiej strony minister Czarnek rozkłada ręce, mówi 1240 zł brutto dla najmniej zarabiających, 814 brutto dla najlepiej zarabiających, to jest bardzo dużo. No to jak pokonać takie różnice? No bo to są fundamentalne różnice.
Cały problem polega na tym, że pan minister ma niebywałą łatwość w formułowaniu opinii, operowaniu liczbami, wierząc głęboko w to, że nikt po tej drugiej stronie nie będzie w stanie go skontrować. No problem tylko polega na tym, że między tymi liczbami a faktem, który codziennie czy co miesiąc jest przez nauczyciela weryfikowany na liście płac, jest dramatyczna różnica. No pan minister opowiada, że nauczyciel rozpoczynający pracę będzie miał wynagrodzenie na poziomie 3900 zł. No chyba, że jest to nauczyciel w gminie Niemcej, jest jakimś powinowatym pana ministra, bo i takowy się podobno znalazł, który będąc dyrektorem szkoły ma dodatek funkcyjny w wysokości 3000 zł. Można nad tym ubolewać, że on ma dodatek funkcyjny taki, na który wielu nauczycieli w szkołach warszawskich nawet nie może liczyć. Ale do czego zmierzam? Jeżeli pan minister w dalszym ciągu będzie uprawiał taką retorykę, no jakby rodem z epoki Gierka, to naprawdę ja tutaj jestem pesymistą, jeżeli chodzi o możliwość dogadania się, dlatego że to raczej będzie skłaniało zdecydowaną większość nauczycieli do stwierdzenia, nie ma szans na porozumienie z rządem i musi być radykalizacja nastrojów, radykalizacja działań, już samo edukacyjne miasteczko nie wystarczy. Ponieważ rozmawiamy także z rodzicami i oni muszą wiedzieć, że dziecko, które idzie do szkoły, które oni oddają w ręce nauczyciela, ma po drugiej stronie biurka czy katedry osobę, która będąc po studiach uniwersyteckich, po 5 latach nauki, dostaje na rękę jakieś 2800 zł. Chcemy także do rodziców z tymi, nie chcemy ich epatować swoją biedą i tym niedostatkiem, tylko chcemy zwrócić uwagę, że im mniej będzie budżet państwa wydawał na nauczycieli, tym więcej będą musieli inwestować rodzice. Te braki kadrowe, które my widzimy, które zostały ostatnio sterylizowane przez pana ministra Piątkowskiego stwierdzeniem, że brakuje tylko 6 tysięcy nauczycieli, one biorą się stąd, że w dużych miastach jest alternatywa dla szkoły i nic dziwnego, że tych nauczycieli brakuje, a te braki, o których myśmy mówili jeszcze w połowie sierpnia, zostały zminimalizowane poprzez wzięcie ogromnej liczby godzin ponadmiarowych przez nauczycieli. Wielu nauczycieli pracuje prawie na 2 etatach.
No, pan minister Czarnek, o tym zdaje się też, przepraszam, że tak pana ministra Czarnka przywołuję, ale trochę taka moja rola, żeby mówić to, w jaki sposób on tę sprawę też przedstawia. Mówi, że nauczyciele muszą po prostu być gotowi na to, że będą uczyli na przykład 2 przedmiotów.
Ale tego się nie zrobi od ręki, to po pierwsze. Po drugie, związek od przynajmniej 2011 roku, kiedy opublikowaliśmy tak zwany pakt dla edukacji, mówi, trzeba także zmienić sposób kształcenia nauczycieli. Musimy mieć świadomość, że przy coraz gorszej demografii, tym układzie demograficznym, w wielu szkołach będzie mała liczba uczniów i będzie sytuacja taka, że trudno będzie o 3 czy 5 klas równoległych, a więc nauczyciel jednego przedmiotu będzie czasami musiał się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście nie powinien uczyć 2 czy 3, ale on musi być do tego przygotowany, a nie zaskakiwany przez dyrektora, mówiąc, idź na tą lekcję fizyki, bo ty jesteś matematykiem, więc jakoś sobie na fizyce poradzisz, chociaż nie masz o tej fizyce specjalnego pojęcia. To jest ze szkodą dla dziecka. I na to zwracamy ministrowi edukacji i nauki, bądź co bądź, uwagę. My, jeżeli chcemy mówić o nauczycielach 2 czy 3 przedmiotowych, no to rozpocznijmy cały cykl studiów pozwalający tym nauczycielom. No,
rozumiem, że to musi potrwać. To nie jest tak, że zrobimy to potrwać,
ale w przyszłym roku może być tak, że będzie brakowało nie 20 tysięcy, ale 30 czy 40 tysięcy nauczycieli.
Jak to wszystko, o czym pan mówi, wpływa na to? No bo sam pan mówi, że nauczyciele mówią, że jeżeli się nie dogadamy z ministerstwem, jeżeli za miesiąc, 2, 3 nie będzie lepiej, no to musimy radykalizować swoje działania. A ilu jest takich nauczycieli, którzy mówią, nie, my już po prostu musimy coś ze swoim życiu zmienić, pójdziemy robić coś innego, bo nie widzimy tutaj po prostu dla siebie przestrzeni, bo widzimy, że się nie poprawi, bo widzimy, że będzie nam tylko trudniej, przecież sami też mamy dzieci, kredyty i tak dalej, i tak dalej.
No niestety w kręgu moich znajomych też są tacy, którzy zostawili szkołę, którzy poszli do różnych zakładów pracy, do korporacji. Jeden został aktuariuszem, jeden z tego, co pamiętam, wziął stację benzynową w Ajencie i szkoda, bo to byli bardzo dobrzy nauczyciele. No, dla nas to jest także problem, że odchodzą osoby z największym stażem zawodowym, osoby, które powinny być także tymi tutorami, mentorami dla młodych. Tak na marginesie jeden z dziennikarzy zadzwonił, pytając się, czy prawdą jest, że mentor może dostawać za swoją opiekę nad tym młodszym 40 zł miesięcznie, tak, bo on dostał 1% wynagrodzenia zasadniczego w swojej szkole, dostał 43 zł miesięcznie jako opiekę nad młodszym kolegą. No to jest wręcz niewyobrażalne. I my o tym mówimy, że no trzeba naprawdę ten system uzdrowić, ale powtórzę, nie możemy się skupić tylko na pieniądzach, one są bardzo ważne, ale nie jedyne. I nie mówimy o pensjach nauczycieli, tylko o nakładach na edukację, bo za moment spora liczba samorządów znajdzie się w dramatycznej sytuacji, bo niestety zmiany podatkowe spowodowały, że samorządy dużo na tym straciły. Do tego dochodzi galopujący wzrost cen na te elementy, które leżą po stronie samorządu. Mówię tutaj o cenach energii czy opału. I wielu z nich będzie się zastanawiało nad komasacją szkół, nad likwidacją szkół i tworzeniem o wiele liczniejszych oddziałów, a to ma przełożenie na jakość edukacji, bo to radykalnie pogarsza warunki edukacji dzieci. I o tym mówimy. Samorządy muszą mieć gwarancję znacznie większego budżetu i nie 64 miliardy, ale wydaje się, że podwojenie tej kwoty, chociaż dzisiaj nierealne, ale podwojenie tej kwoty pozwoliłoby spokojnie patrzeć na edukację prowadzoną przez samorządy, a nie coraz większa grupa rodziców mówi, idziemy do szkół społecznych, idziemy do edukacji domowej.
Mówi pan o jakości edukacji, a jak na jakość edukacji wpływa to, że to też jest właściwie jeden z waszych postulatów protestacyjnych, a wręcz działań, które zamierzacie podjąć, to, że nauczyciele korzystają ze swojego własnego sprzętu, ze swoich własnych materiałów. No, to od razu się gdzieś zapala lampka, że to jest trochę dokładanie do interesu i to rozumiem, że jest to w takim celu, żeby to nauczanie dzieciaków było na jakimś poziomie, że to jest niezbędne, tak? No ale elementem protestu ma być to, że w jakimś stopniu nauczyciele przestaną to robić. Jak to się odbije na tym, co się dzieje w szkołach?
No tak, ale przepraszam, pan redaktor nie przynosi do pracy swojego mikrofonu, być może długopis. Resztę zapewnia redakcja. Żaden górnik, hutnik nie chodzi ze sprzętem do zakładu pracy, a my musimy. Ja pamiętam, że w czasie pandemii, to, że edukacja nie rozwaliła się w czasie pandemii, to, że to wszystko w miarę normalnie funkcjonowało, zawdzięczamy przede wszystkim ogromnemu poświęceniu. Ja chcę, żeby rodzice to wiedzieli, docenili, usłyszeli. Ogromnemu poświęceniu nauczycieli, którzy w warunkach sprzętu domowego, czasami tocząc boje z dziećmi, które chodziły do szkoły, na swoim biurku, na swoim komputerze, płacąc za ten prąd, no, uczyli te dzieci. No to jest rzecz anormalna. Znakomita angielska z Częstochowy, żeby w miarę wyrównać te warunki, w wielu wypadkach kupowała dzieciom wyposażenie, bo nie była w stanie patrzeć na to, że wielu rodziców na to po prostu nie stać. Więc to jest rzecz, o której także chcemy powiedzieć. Dlaczego nauczyciel ma przynosić swój komputer, swój laptop, drukować to na swojej drukarce, czy kserować na swoim sprzęcie, a dlaczego szkoła mu tego nie zapewnia? No, czasami dlatego, że słyszę panią prezydent, która mówi, jeżeli podniesiemy ceny, rząd podniesie ceny energii, to Wielka Warszawa będzie musiała dołożyć kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych. To się musi odbić na szkole, także na tych pracownikach szkoły, bez których szkoła nie funkcjonuje. Mówię o administracji, obsłudze, o pani woźnach i tak dalej.
A to jest realne, żeby szkoły albo samorządy kupowały nauczycielom taki sprzęt, na przykład komputer, tak, laptop, który jest potrzebny przecież do pracy, albo żeby jeżeli ten nauczyciel pracuje z domu, bo przecież są takie sytuacje, że część albo duża część tej pracy wykonywana przez nauczyciela jest wykonywana z domu, za własnego biurka, no niekoniecznie trzeba być w szkole, żeby, nie wiem, jakieś dopłaty do rachunków za prąd, zwłaszcza, że teraz ten prąd będzie ekstremalnie drogi. To jest to w ogóle jakaś możliwość?
W czasie pandemii wielu dyrektorów organizowało te zajęcia w szkole i nauczyciel przychodził do szkoły, uczył siedząc w szkole, natomiast no, to były jakby wypadki przy pracy. Gro nauczycieli zmuszonych było do pozostawania w domu. Natomiast bez wątpienia ten krok, który Ministerstwo Edukacji Narodowej zrobiło, że wydało 500 zł dla nauczyciela w 2020 roku, co najwyżej tylko rozognił tą dyskusję, bo po pierwsze sprzęt momentalnie poszedł w górę, bo na rynku pojawiło się kilkaset milionów złotych budżetowych i raczej nauczyciele na tym nie zyskali, a zostaliśmy podzieleni na tych, którzy dostali i na tych, którzy nie dostali, na przykład nauczyciele przedszkoli w ogóle z tego nie skorzystali. My mówimy wyraźnie, wchodzimy do zakładu pracy, powinniśmy mieć wyposażenie, warunki adekwatne do potrzeb i tych warunków, które XXI wiek powinien nam stwarzać.
Panie prezesie, zmieniając trochę temat, a propos XXI wieku i tego, jak teraz się petycje składa. W internecie pojawiła się petycja o odwołanie ustnych egzaminów maturalnych w 2023-2024 roku. Uczniowie tam, którzy ją napisali, argumentują, że no, po pierwsze te egzaminy są nieuwzględniane przy jakiejkolwiek rekrutacji, po drugie przez zamieszanie ze zmianami programu nauczania, no oni mieli jakby gorsze warunki do przygotowania się do matur. Czy pan by się podpisał pod taką petycją?
Jestem za, dlatego, że po pierwsze ja także rozmawiam z rodzicami, z wieloma uczniami, którzy mówią, ale myśmy się praktycznie prawie przez 2 lata nie widzieli. Mówienie o tym, że mimo, powtórzę, ogromnego zaangażowania nauczycieli, to mówienie o tym, że była to normalna edukacja, byłoby nadużyciem. I teraz no nie można dzieci, które przez 2 lata w warunkach różnych funkcjonowały, przypomnę, że w czasie pandemii ponad 2000 miejscowości pozbawionych było internetu w Polsce i trudno tam było o normalną edukację. No nie możemy tych dzieci w jakiś sposób karać, utrzymując zasadę egzaminu dojrzałości w niezmienionej formie, tak jakby się nic na tym rynku edukacyjnym nie działo. Wydaje się, że ten apel jest uzasadniony i powinien być naprawdę poważnie przez ministerstwo rozpatrzony.
A panu się wydaje, że w związku z tym, o czym teraz rozmawiamy, z pandemią i z tymi różnymi problemami, że matury mogą po prostu wyjść gorzej w przyszłym roku?
No już w tym roku nie było rewelacyjnie, szczególnie w szkołach branżowych. No tutaj się kłania to wszystko, co było efektem tego demontażu Anny Zalewskiej. Natomiast no niestety one mogą wyjść gorzej i to jest moim zdaniem zjawisko w jakiejś mierze tą ową pandemią usprawiedliwione, więc może nie utrudniajmy dzieciom tego procesu, bo dla nich to jest dodatkowy stres, dodatkowy element, który w jakiejś mierze no także rzutuje na ich dobrostan. Pomóżmy im, ale nie twórzmy z tego reguły ułatwiania matury, natomiast na pewno w tych wyjątkowych sytuacjach powinniśmy umieć reagować jako dorosłe osoby widzące to, co dzieje się i co działo się w szkołach.
Pytanie, jaka ta reakcja będzie na najwyższym szczeblu, czekamy, jeszcze nie wiemy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję za rozmowę. Uprzejmie.